On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa serdecznie. Jak wspomniałem, chciałbym Państwu opowiedzieć o Soborze Chalcedońskim, ale by to zrobić, poważnie to zrobić, musimy najpierw przebić się przez pierwsze sobory powszechne i najważniejsze spory doktrynalne starożytności. Ostatnio rozmawialiśmy trochę o Konstantynie i Soborze Nicejskim, mam nadzieję, że w taki sposób, że było to zrozumiane. I będę się odnosił do tej wiedzy, więc jeśli ktoś tego jeszcze nie słuchał, to zapraszam. Audycja jest na stronie naszego radia, tak samo jak na moim kanale na YouTube RP Zaprasza. Poprzednią audycję skończyliśmy na ogłoszeniu prawdy, bo wtedy nikt jeszcze nie nazywał tego dogmatem, o Jezusie Chrystusie. Jezus jest Bogiem, Bogiem z Boga, zrodzonym przed czasem, który ma tę samą naturę co Bóg, ale jest inną osobą. I tutaj może taka mała, bardzo, ale to bardzo skrócona lekcja filozofii w praktyce. Czym jest natura, a czym jest osoba? Można powiedzieć tak prosto, że osoba to jest osoba, czyli ja, Rafał, pan Krzysiek, pan Andrzej, pani Maria. Natomiast naturą jest to, co nas łączy i to jest nasze człowieczeństwo. A Bóg tutaj, według ojców greckich, ma tą samą naturę, co Jezus. On też ma tą samą naturę i tu są łączni, natomiast mają inne osoby i tylko oni mają naturę Boga. Osoba to ja, Rafał, a moja natura to człowieczeństwo, bo jestem człowiekiem. Jezus miał mieć osobę osobną niż Bóg, ale tą samą naturę, co Bóg. Dlatego można powiedzieć, że Bóg stał się człowiekiem. Dlatego też jest to miłość. Miłość, bo Bóg, będąc kimś większym, stał się kimś mniejszym. I ta prawda Nicei nie była jednak zabetonowana. Zarówno Ariusz, który został najpierw oczywiście wygnany, jak i jego sprzymierzeńcy, nie chcieli łatwo ustąpić. I tak mówiłem w poprzedniej audycji, niekoniecznie kierowali się jakimś duchem buntu, ale nawet można powiedzieć duchem miłości do Boga. Po edykcie mediolańskim zmieniły się czasy dla chrześcijaństwa. Katolicy, wiedzą Państwo, o tym nie mówiłem ostatnio, warto to podać jako takie tło. Katolicy budują kościoły, w tym wielkie bazyliki. Nie tylko stare przekształcają na kościoły, bazyliki, ale także właśnie budują nowe. Są niezwykle płodni pisarsko i naukowo, bo jak inaczej nazwać na przykład tytaniczną pracę świętego Hieronima, polegającą na tłumaczeniu Pisma Świętego na łacinę. I katolicy po raz pierwszy nie muszą obawiać się prześladowań. Ale jednak te czasy to nie czasy triumfu chrześcijaństwa, a walki. Walki o zachowanie wiary. W tej walce jednym z głównych wrogów poza heretykami byli, uwaga, cesarze. I było ich całkiem sporo. I to nie jest wykład historii starożytnej, ale od Konstantyna, który zmarł w 337 roku, do Teodozjusza Wielkiego, który otworzył sobór w Konstantynopolu w roku 381, było mniej więcej 13 władców, których możemy nazwać cesarzami. Typowa karuzela starożytności. Po wielkim i silnym władcy najczęściej zaczyna się bałagan, walki wewnętrzne i spory, które kończą się po jakimś czasie kolejnym wielkim władcą. I Konstantyn przed śmiercią zaczął sprzyjać Arianom. Również część jego następców była Arianami, a inni byli katolikami, uznającymi Niceę. Tylko jeden, Julian Apostata, chciał wrócić do religii pogańskiej, ale mu to nie wyszło. Głównie dlatego, że rządził krótko, bo tylko w latach 361-363, ale także dlatego, że już za jego czasów mieszkańcy miast i elity to już byli chrześcijanie. Pogan można było znaleźć przede wszystkim na wsi i to jeszcze przez jakieś 100-150 lat. Wobec tych ciągłych przetasowań i zmian politycznych potrzebni byli obrońcy czystej wiary, która to została ogłoszona w Nicei. I bez wątpliwości można powiedzieć, że takim obrońcą był nie kto inny, jak formalnie drugoplanowy bohater naszego soboru w Nicei, czyli święty Atanazy, który już Państwu troszeczkę mówiłem na ostatnim naszym spotkaniu. Nazwany został przez potomnych Wielkim i zobaczyłem Państwo w jego życiorysie, że nie bez kozery. Aby zrozumieć historię, musimy poznać jej bohatera. Nasz bohater najprawdopodobniej był Grekiem, urodzonym w Aleksandrii gdzieś koło 295 roku. Wiemy, że jako człowiek młody był świadkiem prześladowań i znał na przykład cenę krwi, którą jego bliscy oddali w obronie wiary. Miało to wpływ oczywiście na jego mentalność, miało to wpływ na jego rozwój. Jego mistrzem duchowości był Antoni Pustelnik, u którego, nazwijmy to słowo, chyba takiego możemy użyć, praktykował. Warto tu zaznaczyć, że Atanazy spisał też kiedyś jego życiorys, który stanie się takim bestsellerem starożytności, będzie czytany w całym Imperium Rzymskim. a około 319 roku został diakonem. Jawił się przełożonym kościoła jako człowiek bardzo inteligentny. Szkoła aleksandryjska słynęła z tego, że studiowano właśnie Pismo Święte w przekładzie greckim, Atanazy, trzeba uczciwie sobie powiedzieć, nie znał najprawdopodobniej hebrajskiego, a w swojej pracy korzystał głównie z tłumaczenia greckiego Pisma Świętego zwanego Septuagintą. Współpracował ze swoim biskupem tak ściśle, że to Atanazy był redaktorem listu biskupa Aleksandra do innych biskupów przed soborem i również na soborze pomagał swojemu biskupowi. W 328 roku, kiedy umiera Aleksander z Aleksandrii, to Atanazy, wówczas cały czas diakon, zostaje wybrany na biskupa. Historyk Alban Butler pisał o tym wydarzeniu w ten sposób. 5 miesięcy po tym wielkim soborze nicejskim, leżącym na łożu śmierci, święty Aleksander polecił swojemu duchowieństwu i ludowi wybrać Atanazego na swojego następcę, trzykrotnie powtarzając jego imię. Biskupi całego Egiptu zebrali się w Aleksandrii, stwierdziwszy, że lud i duchowieństwo jednomyślnie wybrał Atanazego na patriarchę, potwierdził wybór około roku 326. Wydaje się więc, że Atanazy miał wtedy około 30 lat. Episkopat Atanazego rozpoczął się 9 maja 328 roku. Episkopat, czyli moment, w którym został biskupem. I bardzo szybko nowy biskup spotyka się z oporem kapłanów sprzyjających Arianowi. Proszę pamiętać, arianizm zaczął się właśnie w Aleksandrii. Tam Arian miał najwięcej swoich zwolenników, mimo że też miał swoich największych przeciwników. Również do grona tych ludzi, którzy sprzeciwiali się temu wyborowi, należał biskup Malencjusz z Lycopolis. Oskarżano go zarówno o to, że był za młody, żeby być biskupem, tak jak mówimy, miał około 30 lat, mimo że niearyjscy biskupi nawet pozbawili go na chwilę władzy, ale cesarz, do którego się odwołano, i proszę zwrócić uwagę, tu pierwszy raz możemy tak jasno to pokazać, biskup odwołuje się do cesarza, żeby ten go chronił, tak? Żeby go chronił z jego godności. To już jest naprawdę niby IV wiek, a już pewne takie praktyki, które w kościele będą trwały przez wieki. Cesarz podtrzymał ich decyzję, bowiem Eusebiusz z Nikonemi, przypominam, ten zwolennik właśnie Ariusza, stwierdził, że Atanazy będzie próbował odciąć niezbędne egipskie dostawy zboża do Konstantynopola. I Atanazy musiał udać się na wygnanie do Trewiru, gdzie przez 2 lata przebywał i czekał na śmierć Konstantyna. I to jest pierwsze jego wygnanie. Tych wygnań będzie łącznie 5. Proszę zwrócić uwagę, cesarz podejmuje decyzję, że Atanazy ma jednak odejść, bo tak zdecydowała część biskupów całej tej prowincji, którą można nazwać Aleksandrią. Natomiast gdy Eusebiusz staje przeciwko cesarzowi, to nie wyciąga argumentów teologicznych, tylko argumenty polityczne, mówiąc, że biskup Aleksandrii może mieć taką siłę, żeby zabronić handlu z Konstantynopolem. I cesarz mu uwierzył i dlatego Atanazy musiał uciekać. Po śmierci Konstantyna Atanazy wraca i wydaje się, że wszystko będzie okej, ale kolejny cesarz, czyli syn Konstantyna, który miał na imię Konstancjusz i najprawdopodobniej był Arianem, odnowił dekret Konstantyna i Atanazy znów musi udawać się na wygnanie. Tym razem popłynął do Rzymu, gdzie chciał przedstawić swoją sprawę właśnie biskupowi Rzymu i biskupom Zachodu, żeby ci poparli jego prawo do stolicy w Aleksandrii. Jego pobyt w Rzymie miał znaczenie naprawdę epokowe. Nie tylko biskupi Zachodu poparli jego osobę i poglądy, ale to dzięki właśnie Atanazemu, a zwłaszcza tej jego książce o życiorysie pustelniczym, o której mówiłem wcześniej, na Zachód przywędrowała idea w ogóle mniejszego życia. Wcześniej mnich dla takiego typowego rzymskiego przedstawiciela kleru to był jakiś taki wariat, którego nie warto było naśladować. Dzięki Atanazemu zmieniło się wszystko i właśnie w tym czasie na Zachodzie powstają pierwsze monastery. Na stolicy w Aleksandrii zasiadł ariański biskup Grzegorz. Część biskupów i duchowieństwa ariańskiego wybrała po prostu swojego przedstawiciela. Jednakże Atanazy wciąż w sumieniu czuł się biskupem swojej prowincji, dlatego wysyłał ciągle listy pasterskie do swoich wiernych, zwłaszcza na Wielkanoc. I dzięki tym listom wiemy, jakie miał poglądy. W tych listach bronił cały czas idei tego, że Jezus jest Bogiem, ale także tego, że Duch Święty jest Bogiem, bo część Arian formalnie przestała głosić tezę, że Jezus nie jest Bogiem. Stwierdzono, że no dobra, odpuśćmy, zobaczmy, może da się jakoś wykombinować przetrwanie ze swoimi poglądami, mimo że wiara nicejska obowiązuje oficjalnie, to jednak w wyznaniu nicejskim nie mówiono nic o Duchu Świętym, więc ci Arianie, często nazywani pół-Arianami w literaturze, postanowili zarzucać katolikom, że oni jeszcze wierzą do tego, że nie tylko, że Jezus jest Bogiem, to jeszcze, że Duch Święty jest Bogiem, a przecież Duch Święty nie jest Bogiem, tylko jest jakimś duchem. I wtedy się zaczęła cała dyskusja na temat właśnie Ducha Świętego. I w tych listach często widzimy, jak Atanazy broni tej teorii. Na wyraźne życzenie papieża, a także cesarza Konstansa I, który jak każdy władca chciał uspokoić wewnętrzną sytuację, proszę pamiętać, my często jak patrzymy na historię Kościoła i słuchamy o tych cesarzach, to się tak nam wydaje, że to był jakiś pierwszy dla nich najważniejszy problem, że się jacyś tam biskupi o coś kłócili. Ale to był siódmorzędny, ósmorzędny czasami problem. Natomiast cesarze robili wszystko właśnie, żeby ten problem nie stał się pierwszy czy drugorzędny. Mieli zbyt wiele problemów wewnętrznych, a także zewnętrznych, cały czas przecież barbarzyńcy nas atakują, żeby skupiać się na takich małych rzeczach. Dlatego często chcieli po prostu załagodzić te konflikty. I biskupi zebrani w Sardyce osądzili sprawę Atanazego, a trzeba dodać, że w tym zgromadzeniu Arianie oskarżali go nie tylko właśnie o problemy polityczne, ale przede wszystkim o świętokradztwo, a nawet morderstwo biskupa ariańskiego Arseniusza. Po prostu Arseniusz zaginął i uznano, że skoro zaginął, to na pewno zabił go największy przeciwnik Arian, czyli właśnie Atanazy. Atanazy musiał się tłumaczyć, że nikogo nie zamordował, musiał się tłumaczyć, że nie zniszczył kościoła ariańskiego, musiał się też tłumaczyć z tego, że nikomu nie obciął ręki, bo też takie padały oskarżenia, że obcinał rękę swoim przeciwnikom i wykorzystywał je do rzeczy, do czarodziejstwa jakiegoś, tak? On musiał bronić się nawet przed takimi absurdalnymi argumentami. Ten sąd w Sardyce był zgodny z decyzjami Soboru Nicejskiego, bowiem właśnie wcześniej ci ariańscy, czy też półariańscy biskupi na synodzie prowincjonalnym, synod prowincjonalny, czyli dotyczył prowincji Aleksandrzy, zdetronizowali i ekskomunikowali Atanazego. To był synod w Tyrze w 335 roku. A synod tak zwany międzyprowincjonalny, według takich zasad kościoła, które właśnie były już w soborze w Nicei ogłoszone, według piątego kanonu, był jakby powiedzieć sądem drugiej instancji. I wystąpiły tam spory między biskupami liczniejszymi, przybyłymi z zachodu, nawet z Hiszpanii, a mniej licznymi ze wschodu, których większość to właśnie byli półarianie. A nawet jeżeli nie byli ci biskupi wschodu arianami czy półarianami, obawiali się niezwykle takiego precedensu, że jakiś synod międzyprowincjonalny na zachodzie, ze względu na swoją większość, mógł zmienić lub odwołać lub rewidować synod wschodni. Nawet jeżeli niektórzy z tych biskupów sprzyjali Atanazemu. Dlatego też wyjechali ci biskupi wschodni i spotkali się w Filopolis. Też to było miasto w Bułgarii, bo nie powiedziałem wcześniej, że ta Sardyca to było właśnie miasto w Bułgarii. I tam wyparli się wprost ideom nicejskim. I wyklnęli termin homoousios. To był ten termin, który został zaproponowany na soborze w Nicei, ponoć przez samego cesarza. Taki sam w swojej istocie, ten sam. I to wyklęcie tego terminu oznaczało wprost, że nie zgadzają się z wiarą nicejską. Pierwszy raz tak poważnie podnieśli, bym powiedział, głowę i odważyli się powiedzieć to wprost. I ten gest w zasadzie sprawił, że biskupi wschodu ekskomunikowali Atanazego, ale nie tylko Atanazego, ale też papieża i całą hierarchię zachodu. Jednocześnie wprowadzali termin amonoen, co z greki oznacza niepodobny. Dotyczyło to Jezusa, czyli mówili, że Jezus jest stworzony i nie jest podobny niż Bóg. Wskutek czego wprowadzili rozłam nawet wśród samych Arian, półarian i innych biskupów. Wyobraźmy sobie, jak wkurzony był cesarz Konstans, który wzorem swojego taty chciał przez zebranie biskupów uspokoić całą sytuację, a w wyniku tego wszystkiego w świecie chrześcijańskim zapanował jeszcze większy bałagan. Niektórzy mogą jednak powiedzieć, że był sobie sam winien, bo postawił na synod, ale postanowił tam nie przyjeżdżać, tylko wysłał swoich przedstawicieli. Wobec problemów wewnętrznych i groźby wojny domowej, bo rzeczywiście taka groźba wojny domowej wisiała nad nim, to miała być wojna ze swoim bratem, który miał na imię Konstancjusz, więc proszę się zauważyć, można się bardzo łatwo pogubić, bo wszyscy na kon mają początki imienia. Postanowił spotkać się z Atanazym i uroczyście pozwolił mu wrócić do swojej stolicy, tym samym odwołał wcześniejszy swój rozkaz, w którym nakazał zgładzić biskupa Atanazego, jeśli ten tylko wróci do Aleksandrii. Proszę państwa, takie rozkazy były rzeczą codzienną. My tutaj możemy się trochę gorszyć, że cesarz wydał taki rozkaz, ale w ten sposób właśnie starano się budować państwo prawa. Podczas obu tych wygnań, bo to już było drugie wygnanie, oraz w czasie pobytu w Aleksandrii Atanazy walczył o sprawę Trójcy Świętej. Podkreślał nie tylko z mocą bóstwo Jezusa, ale także Ducha Świętego. I warto zauważyć, że nie używał tylko argumentów filozoficznych, tak jak część jego przeciwników, czy teologicznych, ale jako chyba pierwszy w historii szukał doktryny wiary w kulcie. Badał najstarsze dostępne teksty na przykład modlitw prywatnych i publicznych, czyli modlitw eucharystycznych. Analizował teksty modlitw mszalnych i tak znajdował potwierdzenie swojego toku rozumowania. Jezus i Duch Święty zawsze, choć często nieokreślony terminami, tak i zasadami, to Jezus i Duch Święty zawsze byli uznawani za Boga. I ta wiara Kościoła w Aleksandrii jest dla niego motorem i pobudzała go do działania. On jest dzieckiem Kościoła w Aleksandrii. On w dzieciństwie widział ludzi, którzy oddawali krew, żeby utrzymać wiarę Kościoła w Aleksandrii. I on w wierze Kościoła Aleksandrii znajduje swoje potwierdzenie. Tak, mam rację, nie błądzę. Kościół 100, 200, 300 lat temu, bo takie nawet modlitwy znajdował, zawsze twierdził, że jest Bóg i jest nim Jezus, jest Bóg, jest nim Duch i jest Bóg i jest nim Ojciec. W związku z tym on nie może mówić inaczej. Jeżeli Arianie używają teologicznych, czy nawet filozoficznych, czy nawet biblijnych przykładów, żeby znaleźć, że to nie jest prawda, to oni nie mają racji, bo wiara Kościoła była inna. On w tym znajduje swój motor, swoją energię do działania. I dla Atanazego również w bóstwie Ojca, Syna i Ducha jest pewien wymiar praktyczny. Bóg, Ojciec i Syn i Duch to centralne stwierdzenie chrześcijaństwa. Na przykład wyrażamy go w znaku krzyża. Bóg jest równoznaczny z wymianą miłości i pragnie nas porwać do tej miłości. Ponieważ jeżeli mamy trójkę osób, która jest sobie równa, ta trójka osób może się tak naprawdę kochać. Inaczej kocha się niewolnika niż osobę sobie równą. I tak Atanazy właśnie patrzył na trójcę. To nie był Bóg, który stworzył Jezusa i dlatego Jezus był mu posłuszny. To nie był Bóg, który dał, czy też stworzył Ducha Świętego i dlatego Duch Święty musiałby być posłuszny i wielbić go. Tamto wielbienie było wielbieniem, no użyję takiego stwierdzenia kochanków, było wielbieniem istot sobie równych. One po prostu pragnęły się nawzajem, miłością oczywiście czystą, pragnęły tą miłość rozdawać dalej. Dlatego stworzyły wszechświat, dlatego stworzyły człowieka. A ta miłość najbardziej widoczna właśnie jest w Jezusie, ale nie tylko w Jego śmierci. Wielu ludzi dzisiaj podkreśla tą śmierć, gdyż twierdzi, że Kościół o tym zapomina. Ja uważam, że nie zgadzam się z tym, ale są tacy ludzie. Ale nawet nie tylko w zmartwychwstaniu, ale w całym wcieleniu. Dla świętego Atanazego akt wcielenia był aktem tak wielkiego uniżenia, tak wielkiego zmniejszenia się Boga dla człowieka, że pokazuje w sposób wręcz heroiczny miłość Stworzyciela. Miłość Logosu, miłość Boga, miłość przedwiecznego, nazywajmy go jak chcemy, dla tego, który został stworzony, dla człowieka. Ja stałem się równy, umniejszyłem swoją boskość. Oczywiście nie stracił nic z boskości, bo tak Atanazy twierdził, ale już w akcie wcielenia widział niezwykły akt pokory. Wielki Bóg stał się człowiekiem, a teraz ten wielki Bóg, który też jest Duchem Świętym, daje się człowiekowi. To była ta istota, o której on ciągle opowiadał, dlatego ciągle bronił tej idei, dlatego ciągle walczył, bo widział miłość. I zdawał sobie sprawę, że jeżeli uznamy, że Bóg jest daleko i nie jest w stanie dotknąć człowieka, dlatego stworzył Jezusa, który jest takim pośrednikiem, tak, między nami, ale nie takim pośrednikiem łask, tylko takim, że Bóg jest po prostu tak olbrzymi, że nie jest w stanie ingerować w rzeczywistość, bo ona jest dla niego, jakby powiedzieć, tak mała, że nie jest możliwe, żeby on się nią zajmował, no to wtedy ten Bóg jest oddalony. Ten Bóg jest jakiś taki ponad chmurami. On nie jest Bogiem w nas, bo Jezus nie jest Bogiem. I to jest coś, o co Atanazy walczy. Mam nadzieję, że państwo to troszeczkę zrozumieli. W ogóle jest to właśnie bliskie całej tej filozofii greckiej. Tam też mamy na przykład taki mit, tak, o demiurgu, który lepi świat, patrząc na boskie idee. No to właśnie tak sobie niektórzy chrześcijanie wyobrażali, że mamy Jezusa, który patrzył na Boga, Bóg był wysoko, a on lepił świat, tak? On tworzył świat, stworzył człowieka, potem go zbawił, ale cały czas patrzył na tego Boga i my do tego Boga nie mamy dostępu. Natomiast dzięki Jezusowi wiemy, że Bóg nas tak ukochał szaloną miłością, że mamy dostęp do Jego miłości. Dla Atanazego Bóg kocha człowieka i stał się człowiekiem. Kocha go tak, żeby mu pomagać, zbawiać. Kocha go w postaci ducha, który też jest Bogiem, bo duch jest nam udzielany. Jednak jego przeciwnicy nie śpią i po śmierci przychylnego mu papieża Juliusza na stolicę Piotrową wchodzi Liberiusz. I przeciwnicy Atanazego do niego ślą znów oskarżenia. Ostatecznie po 2 latach, w 355 roku w Mediolanie, stawiają się biskupi, by znów zbadać sprawę Atanazego i jego stwierdzeń. Papieża tam nie ma, ale wysyła swoich przedstawicieli. Dlaczego Mediolan? No, bo akurat wtedy był tam cesarz. I to jest bardzo ważne, bo Konstancjusz chciał wiedzieć, jakie będą te decyzje, bo Aleksandria, w której jest niepokój, to jest niezwykle istotna, wręcz najbardziej istotna z prowincji rzymskich. To jest spichlerz starożytności. Spotkanie odbyło się na wyraźną prośbę papieża, który błagał w listach cesarza, by ten podjął jakieś decyzje w sprawie Atanazego oraz zakończył spór ariański. Proszę zwrócić uwagę, znów to papież prosi cesarza. Późniejsi papieże będą zawsze mówili, że to cesarz, tak? Prosił o coś papieża, bo papież rządził rzeczami boskimi, więc cesarz jako stwórca i władca rzeczy ludzkich musiał mu się podporządkowywać. To będzie już spór średniowieczny. Tymczasem wszystkie źródła pokazują, że na początku było odwrotnie. To znaczy religia była święcie przekonana, że cesarz, czyli władca świecki, jest też z jakiegoś boskiego nadania oczywiście, ale on ma władzę na temat tego, żeby ingerować w sprawy kościoła. Że to jest dobra moneta, tak wtedy twierdzono. Naszego bohatera bronili wyznaczeni przez papieża biskupi z Sardynii. Jeden z nich miał takie bardzo katolickie imię, nazywał się Lucyfer i wraz ze swoim diakonem Hilarym głosili mowy w obronie Atanazego, tylko byli ludźmi dość wulgarnymi, zwłaszcza ten właśnie Lucyfer. I mimo, że niektórzy biskupi na początku wspierali Atanazego, to przez Lucyfera poobrażali się i wtedy na synod przybył kolejny wielki biskup, który wspierał Atanazego. Był to Eusebiusz z Vercelli. Kolejny biskup z Sardynii. I znowu ma na imię Eusebiusz, więc można się pogubić. Ten dość stanowczo przedstawił swoje stanowisko i on po raz pierwszy na tym synodzie zażądał, bo obecni wyznali wiarę nicejską. Po prostu rzucił taki tekst. Sprawdzam was. Możemy gadać o wszystkim, możemy sądzić Atanazego, ale sprawdzam, czy wy jesteście katolikami, czy wy nie jesteście arianami. Jego przeciwnicy byli tym oburzeni, bo nie chcieli wprost się deklarować, po czym Eusebiusz jeszcze raz zażądał, aby zostawili Atanazego w spokoju, pozwolili mu pracować w swojej diecezji. A warto powiedzieć, że jego przeciwnicy, czyli przeciwnicy Atanazego już nie oskarżali go znów tylko o herezję, ale także o obrazę majestatu cesarza. Znaczy twierdzili, że on tyle razy wypowiada się przeciwko arianizmowi, że cesarz, który w zasadzie sprzyja arianom, powinien poczuć się obrażony, że występuje przeciwko niemu. Doszło do sprzeczek i wtedy postanowił interweniować cesarz Konstancjusz. Na poprzednim synodzie, tak jak mówiłem, tym, który się odbył w Bułgarii, zostawił sprawę i skończyło się źle, tak? Czyli biskupi nie dość, że się nie dogadali, to ogłosili drugi synod, jeden powiedział jedno, drugi powiedział drugi, był jeszcze większy bałagan. Konstancjusz nie może sobie na to pozwolić, dlatego interweniuje. A jak wygląda interwencja cesarska? No tak jak zwykle, to znaczy weszło wojsko, rozpędziło panów i przymusiło do jednych decyzji. Cesarz przeniósł synod do swojego pałacu i dotkliwie znęcał się nad wysłannikami papieża, czyli nad tymi dwoma biskupami, których tutaj przed chwilą wymieniłem. A diakon Hilary, którego specjalnie wspomniałem, został wychłostany. A Eusebiusz i Lucyfer najpierw więzieni, a potem wygnani. I synod, obecnie zarządzany przez ariańskich biskupów z dworu Konstancjusza, bo tak jak wspomniałem, on był arianinem, dlatego otaczał się takimi biskupami, zakończył ten synod. I ci biskupi ariańscy stwierdzili, że Atanazy powinien ustąpić ze swojego patriarchatu. Cesarz postanowił spełnić ich prośbę, chociaż tutaj nie wiadomo, kto tą prośbę wystosował i wydał takie odpowiednie dokumenty, żeby właśnie Ariusza o tym poinformować. Wobec tych informacji Atanazy wiedział, że jego dni są policzone I albo zostanie wygnany po raz kolejny, to już byłby trzeci, albo zabity, bo decyzje w Mediolanie cofały dawny rozkaz cesarski. Wobec tego należało zaznaczyć, że znów aktualny jest ten rozkaz, mówiący o tym, że jeżeli on się znajdzie w Aleksandrii, to należy go zabić. W nocy 8 lutego 356 roku, podczas nabożeństwa w kościele świętego Tomasza, wdarła się banda uzbrojonych mężczyzn, aby zabić lub aresztować Atanazego. Zostali jednak powstrzymani. I to był początek właśnie trzeciego wygnania.